Tu Radio Kraków Kultura.
Piotr Peszat, kompozytor. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Eryk Makochon, choreograf. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Twórcy opera.exe i tu od razu cały szereg różnych konotacji się otwiera już w samym tytule, więc przenosimy się do komputera, jak rozumiem. Będziemy otwierać jakiś plik, w którym jest już cały spektakl gotowy i wystarczy go tylko włączyć, uruchomić. Pojawi nam się jakiś ekran, klikniemy start i proszę, oglądamy.
Właściwie tak, przenosimy się do właściwie cyberprzestrzeni, w bliżej nieokreślonej przyszłości albo bardzo określonej futurystycznie przyszłości, w której hakujemy programy oper, wgrywamy je, dekonstruujemy i wypluwamy jako nową jakość.
No właśnie, bo to taki operowy mashup, można by powiedzieć. Jakiś taki operowy, żeby nie powiedzieć bigos, powstaje. W sensie bierzecie trzy różne opery i łączycie je w jedną.
Nawet cztery.
Tak. Medea, Salome, Elektra, Turandot.
Medea, Salome, Elektra, Turandot, cztery.
Tak, cztery, rzeczywiście.
Mylące jest, bo dwie Straussa, więc być może patrząc kompozytorami, to mamy tutaj to można... trzech twórców.
Tak, Straussa, Pucciniego.
Ale właściwie czterech, bo Piotr Peszat się tutaj włączył i mamy właściwie czterech kompozytorów.
Więc mieszamy treści, ale też muzykę. Właściwie muzykę można by powiedzieć, że napisałeś od nowa, to nie byłoby duże nadużycie.
No właściwie tak. Takim żelaznym punktem wyjścia oczywiście były wspomniane cztery opery, które no, wybieraliśmy po części wspólnie. W większości zostały też zaproponowane przez Eryka i Izę Zawadzką, dramaturżkę tego utworu, spektaklu. Natomiast cały materiał został nagrany ponownie, same partie wokalne wybranych arii. Wspólnie nagrywaliśmy je wraz z Anią Zawiszą, wokalistką. A następnie, no rzeczywiście musiałem skomponować od nowa ten materiał, ponieważ no, w oryginale wszystkie te arie są stowarzyszeniem orkiestry, innych solistów. Tutaj pozostały nam tylko takie poszatkowane, pokawałkowane arie z dużą ilością ciszy, przerw, pauz. Także to było bardzo ciekawe doświadczenie, o tyle, że nagle opery Straussa, Pucciniego, Herwiniego stały się zupełnie o czymś innym. Właśnie przez to wycięcie orkiestry, przez wycięcie pozostałych solistów straciły jakiś swój patos, energetyczność, to wszystko pozostało tylko w głosie, tym jednym głosie, który pozostawiliśmy, czyli w sopranie. No i musiałem znaleźć jakieś wypełnienie, jakąś metodę na stworzenie linearności tego przebiegu, budowanie dramaturgii poszczególnych części.
No to do muzyki jeszcze wrócimy. Właściwie tu jest tyle wątków, że ja sam zastanawiam się, od której strony to opowiedzieć tak, żeby to było czytelne. Bo mamy właśnie pomieszanie, połączenie kilku oper, powiedzmy fabularne czy treściowe. Z drugiej strony muzyka idzie za tym, ale jak widać już Piotr opowiada o tym, jak to wpłynęło na treści. Ale z pierwszej to przecież wy też chcieliście opowiedzieć jakąś inną historię tymi różnymi wątkami. A potem opowiadacie to wszystko tańcem.
To jest
jeszcze
tak, że...
takie połączenie różnych mediów.
Tak, punktem startu była jakby właśnie deklaracja nielinearności tego spektaklu, tylko bardziej dekonstrukcji postaci, a wręcz poszukiwanie takich wątków emancypujących kobiece postaci operowe i jakby, nie chcę powiedzieć walki, ale takiego dialogu, dyskursu na temat znaczenia głosu, samego głosu jako medium w dramaturgii operowej. Idziemy tutaj trochę za tropem Karolina Batę, która jakby oddziela samą intensywność głosu od linearności i takiego badania opery poprzez zastaną literackość. I naszym celem było zanalizowanie najpierw tych postaci. Oczywiście my mamy jakąś swoją linearność tej sytuacji po to, żeby mieć to w jakiś sposób uporządkowane, ale jednak bardzo mocno dekonstruujemy znaczenia pierwotne i to zamówienie muzyczne do Piotra też ma taką strukturę. To znaczy my wybraliśmy z każdej z tych oper bodajże dwie arie, których teksty przeanalizowaliśmy, ale które tak naprawdę stanowią dla nas punkt jakiegoś kontrapunktu, odbicia. I poprosiliśmy Piotra o stworzenie takiego patchworku, który jednak ma wyraźne części, to znaczy to są oddzielne, my to nazywamy akty, poświęcone właśnie w kolejności Elektrze, Medei, Salome i Turandot.
Czyli one, to są rzeczywiście cztery postacie, one nie zostały zlepione w jedną, nie zrobiliście golema takiego operowego.
No nie chcę tutaj zdradzać jakby całości, ale rzeczywiście wystartowaliśmy z tych czterech postaci.
No tak próbuję zgadywać, bo mamy na scenie będą cztery performerki.
Tak.
Ale z kolei głosem tych postaci jest tylko Anna.
Tak, i właściwie Anna też jest z nami na scenie. Też nie chcę tego do końca zdradzać, mimo że
jest, ale nie jest.
Jest, ale nie jest. Jest no właśnie wczytanym programem, jest jakąś wizją przyszłości.
Cała ta historia jest, tak jak mówisz, przeniesiona w przyszłość. I teraz skąd taki... Skąd potrzebna była ta przyszłość do opowiedzenia tej historii? W czasach, w których przyszłość kojarzy się coraz bardziej... No, coraz mniej optymistycznie w nią spoglądamy. I teraz z perspektywy tego miejsca, w którym jesteśmy, w którym za takie mieszanie różnych wątków i historii coraz częściej odpowiada sztuczna inteligencja, to ta przyszłość, no właśnie, nie wiem, mnie to prowadzi, ten wątek przyszłości, właśnie w stronę zupełnie zgubnego postrzegania właśnie tworzenia, opowiadania historii.
To wyniknęło właściwie z moich trzech pasji, którymi jest oczywiście choreografia, architektura, muzyka i do tego doszły nurty science fiction. Mhm. I ja zadałem sobie kiedyś takie pytanie, no dobrze, jak ta sztuczna inteligencja nas pochłonie i już nas nie będzie, co nie, mam nadzieję, że się nie stanie jednak, to w jaki sposób ta sztuczna inteligencja wytworzy własną kulturę? Co to będzie? I na bazie tego, przepraszam, coś mi gardło odmawia dzisiaj posłuszeństwa, taka pogoda. I na bazie tego zadaliśmy sobie pytanie, jeśli ta sztuczna inteligencja będzie produkować kulturę, to czym ona będzie? Jaki ona będzie miała obraz dźwiękowy? A czy w ogóle to będzie obraz dźwiękowy, czy to będzie tylko z naszej perspektywy humanistycznej rozumiana sztuka, czy ona przybierze jakąś formę w ogóle posthumanistyczną i co to będzie. I to był jakiś taki start do rozważań. I potem narodził się ten pomysł spektaklu, który wytwarza taki artefakt kultury z perspektywy właśnie jakiejś inteligencji czy jakiegoś bytu nieludzkiego. Oczywiście to jest fikcja już sama w sobie, bo jednak ta perspektywa jest humanistyczna, bo to my to produkujemy, ale próbujemy sobie wyobrażać, co by było gdyby.
No właśnie tak sobie wyobrażam, że sztuczna inteligencja by sobie zupełnie nie poradziła z takim zadaniem, że nie podołałaby po prostu stworzeniu takiego spektaklu. Ta przynajmniej sztuczna inteligencja, z której możemy korzystać dzisiaj, która jednak jest bardziej ułomnym narzędziem, niż nam się wszystkim wydaje, chociaż też co do tego są różne opinie. No właśnie, ale czy ta sztuka sztucznej inteligencji albo właśnie takich programów, komputerów, robotów, nieważne jak ją nazwiemy, czy ona ostatecznie nie byłaby dla nas niezrozumiała? Tak sobie jeszcze snuję.
Myślę, że z mojej perspektywy...
Czy my jesteśmy potem potrzebni?
To są pytania głęboko filozoficzne, na które ja nie znam odpowiedzi. Ja przyznam szczerze, że jestem bardzo mało cyfrowy. Dla mnie już ta sztuka, którą proponuje AI, jest niezrozumiała i często mało atrakcyjna. Aczkolwiek szybkość pracy czy dostęp do informacji jest dla mnie atrakcyjny. I przy tym spektaklu korzystałem ze sztucznej inteligencji, między innymi do projektowania scenografii, która była w ogóle punktem startu. To znaczy projekt jakiejś takiej wizualnej strony, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, ale bardzo mocno ta materia wizualna w spektaklu też występuje. Ona była tworzona przy użyciu AI i bardzo wiernie później przez pracownię scenograficzną odtworzona. Więc no, te wątki się jakoś przenikają. Negacja z fascynacją się tutaj zderzają, kłócą. Ja nie znam odpowiedzi, czy my bylibyśmy w tym potrzebni, ale właśnie ten spektakl próbuje zadać sobie pytanie, czy być może ta sztuczna inteligencja nie osiągnie kiedyś takiego stanu fascynującego, który też będzie w stanie wytworzyć jakąś zupełnie, może w ogóle w innym obszarze materii tworzoną sztukę, że może my tego nie umiemy sobie nawet wyobrazić, czym ta sztuka będzie, że to nie będzie może do słuchania, do widzenia, do dotykania, ale może do cyfrowego przetwarzania wewnętrznego. Nie wiemy tego. No, mam nadzieję, że się nie dowiemy, że to się nie stanie za naszych czasów, bardzo na to liczę, no ale wyobraźnia pracuje.
No zdecydowanie. To ja już od razu też pomyślałem, że może po prostu będziemy sobie gdzieś podłączać kabelek albo bezprzewodowo nawet do jakiegoś chipa w mózgu. Będziemy mieć strumieniowany ciąg zer i jedynek, który będzie nam coś robił. Pytanie co? Może zupełnie nowe media powstaną. Piotrze, czy ty korzystałeś ze sztucznej inteligencji? Czy nieważne właściwie, czy przy tej muzyce, chociaż to też jest interesujące, ale czy w ogóle próbowałeś już korzystać z AI jako narzędzia w twoim fachu?
No, w tym projekcie nie korzystałem.
To się natomiast... stanie, słuchajcie, to się stanie za chwilę jakiś taki, nie wiem, może prawnie powinien być wymagany już taki obowiązek do informowania. Sztuczna inteligencja była wykorzystywana przy produkcji tego dzieła. W sensie jak taki, jak informacja o nie wiem. O...
Dofinansowane ze środków ministerstwa.
Dokładnie.
Nie, w przypadku tego projektu nie korzystałem rzeczywiście, natomiast też zacząłem współpracę czy pracę nad projektem rekonstrukcji jednej z pierwszych oper polskich, Nęca uszczęśliwiona, i tam ideą było, znaczy jest to opera z XVIII wieku, która trwa około pół godziny, i zadaniem było stworzenie drugiej części tej opery na podstawie istniejących materiałów, także
A ta pierwsza jest dość dobrze zachowana?
Tak, ona jest zachowana, jest nagrana, natomiast jest to raczej niskich lotów opera. No, nie możemy się równać z Puccinim, czy no to jest późniejsze czasy, ale z klaskami opery. No i to też było jakby zadanie, by ulepszyć tę istniejącą operę za pomocą dostępnych środków. Więc tak naprawdę to, co ja miałem stworzyć, to nie miała być jakaś artystyczna realizacja, tylko raczej taki przegląd możliwości, jak sobie radzą dostępne narzędzia AI, czyli silniki typu Suno z generowaniem tego typu muzyki. No i nie radzą sobie za dobrze. Niestety no, są uczone, te bazy danych przede wszystkim dotyczą muzyki rozrywkowej. Jeśli zahaczymy o klasykę, no to oczywiście ten Mozart, powiedzmy, jeśli wpiszemy prompt styl klasyczny, no to nie wiem, no na podstawie takich promptów wyskakiwały fragmenty przypominające rekwiem Mozarta. Więc to jest jeszcze bardzo, bardzo uproszczone. No niemniej na pewno kompozytorsko było to dla mnie ciekawe doświadczenie, to znaczy stworzyć dodatkowe 30 minut muzyki na bazie tylko tekstu i libretta, które zostało mi przesłane. Także
kto był autorem tej pierwszej?
Pierwszej części? Mhm.
To dopytam, to tutaj zapowiem przerwę i dopytam po przerwie. Zaraz wrócimy do tej rozmowy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy do rozmowy o opera.exe, nowym spektaklu operowo-tanecznym, właściwie postmodernistycznym też na ze wszechmiar, wyprodukowanym wspólnie przez Krakowski Teatr Tańca i Operę Rare Festival Tak, dobrze mówię? Proszę poprawiać.
Znaczy my jesteśmy gościem Opery Rary. Producentem jest krakowski Teatr Tańca. Wsparcie Krikoteka. Tak ta metryczka jakby wygląda.
A prezentowany na festiwalu Opera Rara Kraków. Dokładnie. W dniach
11-12 to premiera, 12 kolejne pokazy premierowe, 2 o 18-20. Niestety nie ma już biletów.
No proszę. No to gratulacje, ale też trochę szkoda w takim razie. To tylko państwo będą mogli posłuchać.
Ale obiecujemy, że w Krakowie Opera X zaistnieje i wróci, tak.
Fantastycznie. To mamy metryczkę załatwioną. Wszyscy wiemy, o czym, gdzie jesteśmy, o czym rozmawiamy. No i właśnie rozmawialiśmy o tej, to już uzupełnienie poproszę, Piotrze, o tej operze, którą rekonstruowałeś.
No, autorem, kompozytorem był Maciej Kamieński. Opera pochodzi z XVIII wieku. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, na ten moment dostępne narzędzia no nie są tutaj kompozytorsko satysfakcjonujące.
Ale wejdę ci tu w słowo, bo jeszcze jest taka trzecia, bym powiedział, droga, czyli korzystać z AI jako do narzędzia do generowania dźwięków, z których potem tworzysz kompozycję. Jeszcze taki schemat artyści wykorzystują, żeby sobie wypromptować jakieś dźwięki, brzmienia jako jakiś taki erzac może poszukiwania ich no właśnie na inne sposoby, nie syntezatorami, nieważne czy cyfrowymi, czy analogowymi, ale że to podobno jeszcze daje ciekawe rezultaty. Tego próbowałeś?
Z tego nie korzystałem. Korzystałem natomiast trochę odwracając ten tor z promptowania możliwych strategii kompozytorskich, pracy z materiałem, czyli poszerzenia trochę bazy danych, co mógłbym zrobić z jakimś pomysłem kompozytorskim. No i to rzeczywiście działało, bo siłą rzeczy no ten katalog możliwości jest o wiele większy, więc z tego jak najbardziej korzystałem. Natomiast no finalnie i tu poniekąd zgadzam się ze znajomym producentem muzycznym, który z racji profesji mocno śledzi ten temat sztucznej inteligencji, poniekąd obawiając się o własne zarobki, ponieważ no, produkował czy tworzył dużo muzyki do gier, do reklam. Zgadzam się z nim w pełni. On twierdzi, że mimo wszystko ludzie potrzebują kontaktu z fizycznym wykonawcą tej sytuacji koncertowej, kiedy mamy żywą osobę na scenie i że tego no, nie jesteśmy w stanie zastąpić przez AI, chyba że no, jakimiś hologramami albo no, korzystając z nowych technologii. Niemniej na ten moment jest to po prostu niemożliwe. No i też dochodzi kwestia, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, praw autorskich, czyli faktu, że te silniki są uczone mimo wszystko, czy w większości na utworach, które są objęte prawami autorskimi. No i pojawia się pytanie, do kogo tak naprawdę to należy. No, są dostępne też narzędzia, które są szkolone na bibliotekach czy kompozycjach, które nie są objęte prawami autorskimi. Natomiast no, one mają o wiele mniejszy słownik, zbiór bazy danych, także nie jest to aż tak
właściwie to przekreśla niemal całą muzykę rozrywkową.
No tak.
Za wyjątkiem jej jakichś pierwszych dwóch dekad prawdopodobnie.
Tak.
To się rzeczywiście tak, im dłużej pójdzie w ten temat, tym więcej pojawia się pytań, no bo z tym prawem autorskim to też możemy sobie zadawać to pytanie, czy to właściwie w ogóle ma jakikolwiek związek z promptującym, czy to jest też jego autorstwo. Ale porzućmy tę sztuczną inteligencję. Myślę, że na potrzeby tego spektaklu trochę już wyczerpaliśmy ten temat, ale ostatecznie nadal nie wiemy, jaką muzykę zrobiłeś, więc może wróćmy do niej. Ja już jej słuchałem, to też od razu zdradzę. Nie wiem, czy w ostatecznej wersji, ale w dwóch co najmniej poznałem. W międzyczasie miałem tę przyjemność, że gdzieś w trakcie tego procesu towarzyszyłem ci miejscami, więc ja wiem, ale chciałbym, żebyś opowiedział, bo to jest trochę krok dalej na tej drodze, którą no, może coraz bardziej śmiało, ale jednak nieśmiało od dobrych ja wiem, 5-6 lat kroczysz. Więc coraz więcej rumieńców ta droga. Twoje lito nabiera na tej drodze.
No dla mnie to była niesamowita podróż kompozytorska. Pełna niewiadomych, też była oczywiście jakaś presja czasu, bo ta muzyka w dużej mierze powstała na początku, przed próbami z tancerkami, z performerkami. Także ona musiała powstać szybko, zostać nagrana. Natomiast bardzo ciekawe było to, że szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę tę najstarszą z oper, czyli Medeę Herubiniego, no to z współczesnej perspektywy patrząc, jest tam dużo takich stylistycznych dla nas, czy dla mnie przynajmniej, nieścisłości, to znaczy każda z tych oper jest o strasznych rzeczach. Jeśli weźmiemy treść, to tam krew leje się strumieniami. Natomiast równolegle, czy równocześnie mamy głos, piękny głos, który śpiewa pięknym dźwiękiem, piękne arie, takie no, klasyczne. Więc tutaj jest pewnego rodzaju dla mnie zgrzyt i właśnie fakt, że nagraliśmy sam głos, a później ta elektronika wypełniła przestrzeń. Głos też został w wielu miejscach przetworzony. Wydaje mi się, że dzięki temu te arie jakby są bardziej komunikatywne. Bardziej pasuje muzyka do treści, którą chce przekazać solistka głosem. Także no, pod tym względem to była niesamowita podróż.
No na pewno w tej twojej muzyce jest dużo takich sugestywnych brzmień, które właśnie może bardziej nakierowują na treść. Ale czy tak znowu słodycz muzyki gryzie się z zlejącą się krwią, jak sobie przypomnę Kill Billa Tarantina na przykład, to może niekoniecznie.
No takie operowanie kontrapunktem jest zawsze nęcące dramaturgicznie, stwarza jakiś skręt, twist, więc akurat ja to w operze bardzo lubię. Ten czasem przesłodzony krajobraz dźwiękowy, podczas gdy z tyłu leje się krew i padają trupy.
No, opera zawsze jest na sterydach, prawda? To zawsze jest podkręcone.
Zgoda, jeśli coś się dzieje świadomie, a mam wrażenie, że w tamtych operach działo się to zupełnie nieświadomie, to znaczy chodziło bardziej o pokazanie wokalnych umiejętności solistów, a nie właśnie świadomą grę tym kontrapunktem, czyli to jakby się działo zupełnie równolegle, dwutorowo, ale nie było jakiegoś ścisłego związku pomiędzy tym, czyli właściwie te arie można by przepisać i no tak samo dobrze by funkcjonowały, znaczy w tamtym stylu.
A czy Anna Zawisza, śpiewająca te arie, próbowała może jakoś odróżnić arie z poszczególnych oper? Czy ona próbowała się wcielać w poszczególne te postacie? Czy raczej mamy do czynienia z jakąś taką spójną, nie wiem, no, właśnie takim spójnym połączeniem? Zastanawiam się stricte od takiej wokalnej, wykonawczej, interpretacyjnej nawet może strony. Czy tutaj można się doszukiwać tego, że to są różne postaci, czy raczej to jest właśnie jakaś taka nowa, połączona wersja ich wszystkich?
To znaczy, na etapie nagrywania na pewno tak. Staraliśmy się częściowo przynajmniej wiernie odtworzyć ten materiał i być wierni Straussowi, Pucciniemu i Herubiniemu. Natomiast też oczywiście były fragmenty, które już na etapie nagrywania, kiedy zupełnie nie miałem pojęcia, dokąd to będzie prowadzić, sugerowały mi potrzebę zarejestrowania kilku wariantów, które są zupełnie nie w stylu Herubiniego czy tam Straussa, ale wiedziałem, że będę chciał w tym kierunku pójść muzycznie. Natomiast finalnie przez stopień, powiedzmy, przetworzeń, też pracy z głosem, ponieważ często wybierałem jakieś krótkie fragmenty, które są zapętlone albo przyplatane, także ta oryginalna struktura arii została zupełnie zdekonstruowana.
Ja tak no już się pogodziłem, że nie dostanę jednoznacznych odpowiedzi. ale też rozumiem, że musimy po prostu spory stopień niedopowiedzeń zostawić odbiorcom i zostawić przestrzeń na własne interpretacje. Ale chciałbym jeszcze podrążyć, to znaczy, czy... Bo cała taka wizualna i no ja już wiem, że dźwiękowa też aura tej opery ma mocno taki, powiedziałbym, szklisty, metalowy, gdzieś chłodny klimat. To znaczy jest w tym wszystkim dużo z jednej strony obłości, ale z drugiej strony ostrych właśnie brzmień czy ostrych materiałów, nawet jeżeli gdzieś cyfrowo wygładzonych, tak wizualnie czy muzycznie. I to wszystko tworzy taki taki chłodny gdzieś dystans. Czy to jest też taka historia właśnie utrzymana w takiej temperaturze, czy... Bo też w tle ta muzyka na przykład sama bardzo buzuje, tam jest dużo energii, takiej może poskromionej trochę, nie do końca gdzieś...
Ja właśnie nie mam takiego poczucia, że poskromionej. Mam wrażenie, że ona bardzo często jest uwolniona, ona jest bardzo prowokująca. Ja w swojej pracy bardzo rzadko pracuję w taki sposób linearny, w sensie realizacji choreograficznej muzyki, nie robię tego. Raczej dbam o autonomię performerską ruchu i jego jakby takie niezależne medium, ale mimo wszystko wiele razy uległem i tej muzyce nie da się oprzeć i się za nią idzie. Więc odpowiadając jeszcze na to pytanie o chłodności, ostrości, wydaje mi się, że to się przejawia też w tej stronie wizualnej, to znaczy ta strona wizualna naszego spektaklu jest bardzo chłodna, zimna, wystudiowana, laboratoryjna, niemalże cyfrowa, przynajmniej taką mam nadzieję.
Sci-fi'owa właśnie.
Tak. Ale już niektóre z działań performerskich, to moduluje w zależności od postaci, no są bardziej cielesne, fizyczne. Zresztą ja operuję właśnie myśleniem wrażeniowym o spektaklu, nie linearnym, więc ta wrażeniowość u nas się przejawia w kinestetyczności performerek i ich takim wysokim poziomie obecności. Nawet jeśli na poziomie abstrakcji to realizujemy, to ten poziom obecności jest bardzo wysoki i on przemyca tą energetyczność albo dialog z tą energetycznością, czasem przesunięty, czasem połączony, czasem kontrapunktujący, ale jednak bardzo wystymulowany przez muzykę Piotra. Ja chciałem tutaj wykorzystać tylko ten moment i przedstawić performerki, czyli Patrycję Marszałek, Elizawitę Tereszonek, Agnieszkę Bednarz i Tyran i Natalię Myczewską, które też są współtwórczyniami choreograficznymi, a za tą stronę zimną, często wizualizacyjną odpowiada właśnie, uciekło mi nazwisko.
Weronika Wawryk,
dokładnie, której wkład jest bardzo duży też tą stronę wizualną, w to jak Ania Zawisza moduluje i w jaki sposób pracuje sobą, mimo że jej nie ma fizycznie z nami. A za opiekę dramaturgiczną odpowiada Izabela Zawadzka. Producencko Izabela Zawadzka wspiera się też Pawłem Łyskawą i razem w takim wspólnotowym zespole pracujemy już od paru lat.
Aż tak.
Aż tak.
Aż tak. No to już znacie się jak łyse konie po prostu. Więc efekty na pewno będą.
Z Piotrem też pracujemy już od, można powiedzieć, wielu lat, bo nie jest to nasza pierwsza realizacja. Wcześniej dekonstruowaliśmy Szekspira wspólnie i to był też bardzo ciekawy z mojej perspektywy, nie wiem jak twojej, Piotrze, projekt, oraz zupełnie inne translacje, w którym zupełnie inaczej pracowaliśmy, zupełnie inaczej operowaliśmy dźwiękiem. Projekt robiony z osobami głuchymi i słyszącymi, w której dźwięk materializowaliśmy właściwie w formie dźwięku, jego wizualnej reprezentacji i wibracji. Także to były trzy takie duże projekty, które wspólnie realizowaliśmy, więc to nie jest nowa znajomość.
No tylko w takim gronie można się brać za tak daleko idące dekonstrukcje, tak myślę, żeby być pewnym ich rezultatu. Wróćmy jeszcze na koniec do tych wątków emancypacyjnych, to znaczy no to jest już wyraźny gest, że z tych wszystkich oper właściwie zostawiliście już tylko te główne postaci żeńskie. Właściwie jakby cała reszta was nie interesowała.
W większości nas nie interesowała, jest tylko jeden mały wyjątek, chyba którego na tym etapie nie chcę zdradzać, ale mamy jeden mocny, przetworzony cytat. Natomiast tak, wspólnie z Izą Zawadzką badaliśmy po pierwsze te rysy postaci, w jaki sposób one funkcjonują w operze, ale też w literaturze, w jaki sposób osadziły się jako takie archetypy teatralne. I zastanawiamy się, na ile właśnie muzyka, a także nasze działanie może emancypować te postaci, może je wyzwalać z ich często takich patriarchalnych, opresyjnych struktur, na ile sam głos może mieć takie znaczenie wyzwalające, na ile reprezentacja fizyczna. W paru sytuacjach, jak zacząłem studiować te postacie głębiej niż tylko na poziomie samej struktury opery, czyli sięgnąłem, nie wiem, do Euripidesa czy dalej, to okazuje się, że w wielu sytuacjach, jeśli poznamy szersze konteksty, nie te fragmentaryczne, to te postacie się bardzo mocno tam emancypują same. To znaczy okazuje się, że mają znacznie większą sprawczość niż nam się wydaje, znacznie większy background samostanowienia, ale właśnie opery często konstruują taki byt wyrwany, fragmentaryczny, no i ta nasza praca próbuje się temu trochę sprzeciwić.
Czyli żeby wyjąć te postacie z tych uniwersów, w których były opowiadane i gdzieś rzucić na nie nowe światło też? Tak. Coś dopowiedzieć?
Coś dopowiedzieć albo zhakować te programy, które opera proponuje, które powiedzmy, że z naszej perspektywy przetrwały w jakiejś formie cyfrowej. Nowy byt hakuje, przepisuje, zmienia i zastanawia się i wypluwa w jakiejś nowej formie.
Dyskutujecie z mitem w takim razie.
Tak. Bardzo mocno go czasem dekonstruując.
Tworząc też nowy, jak rozumiem.
Oczywiście.
Na miarę naszych czasów? Na miarę przyszłości?
No mam nadzieję, że na miarę przyszłości, chociaż trudno o przyszłości mówić, bo ta przyszłość jest zawsze znacznie bardziej enigmatyczna niż przeszłość. I ma bardzo mocno jednak taką naszą perspektywę. A pytanie, czy ta perspektywa w jakiś sposób się nie zmieni na jakąś taką właśnie posthumanistyczną perspektywę.
Na te pytania państwo sami będą musieli poszukać odpowiedzi. Najpierw, jeśli zdołają poszukać biletów w takim razie, poza gronem tych szczęśliwców, którzy już mają, ale jak twórcy zapowiadają, spektakl wróci do Krakowa. Opera.
Będzie w stałym repertuarze Krakowskiego Teatru Tańca i mamy nadzieję, jeszcze nieraz państwo będziecie mogli do nas dołączyć.
Opera.exe. Bardzo dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli twórcy, czyli Eryk Makochon, odpowiedzialny za koncepcję, choreografię, scenografię. Dziękuję ci, Eryku.
Bardzo mi miło było słyszeć się z państwem i do zobaczenia gdzieś przy okazji Opera Exa.
Oraz Piotr Peszat, kompozytor, no ale też właśnie jeden z tych dekonstruktorów.
No, dziękuję bardzo.
I rekonstruktorów, jak się okazuje, tak. Nie jedną operę zrekonstruował, nie jedną zdekonstruował. Twórca wszechstronny.
Dwuwektorowy.
Tak. Myślę, że państwo, którzy śledzą dokonania Piotra, mogą mimo wszystko być zaskoczeni rezultatami, które tu zaprezentowałeś.
No, zawsze się o to staram.
Dzięki Piotrze w takim razie. To dziękujemy i zapraszamy w takim razie.
Tu Radio Kraków Kultura.